Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Witajcie, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dziś zajmiemy się wywiadem.
O.
Tak.
Ale kontrwywiadem, czy ABW, czy...
Myślę, że to był taki komprwywiad.
Czy bardziej pudelko.
Kompromitujący wywiad, czy komprwywiad.
Pudelek wywiad.
Pani Marty Nawrockiej, małżonki pana Karola Nawrockiego, który przedstawia się jako prezydent.
Niezłą mają zabawę, chociaż wiecie, jak człowiek stanie przed kamerą i to na żywo, to ta zabawa się kończy i to dosyć, że tak powiem, niemiło. No,
no tak różnie się może
różne
skończyć.
Rzeczy wtedy wyłażą, o tak powiem.
No oczywiście nie każdy musi być tam wielce utalentowany w występowaniu przed kamerami, i ale też nie każdy musi występować.
Nie każdy musi się pchać na afisz. Przecież wystarczyło
na przykład
uśmiechać się.
Poprzednia pani faktycznie prezydentowa.
Też współczujemy tak męża.
Nie pchała się za bardzo. Tak. W trakcie całej kadencji mam parę słów, może można było usłyszeć.
I to pokazywało bardzo jakąś pewną ja nie wiem,
świadomość,
jak to nazwać.
Sytuacyjną.
Jakąś wyższą świadomość intelektualną, o tak powiem.
Pani Marta.
Nie najwyższą, żeby to nie było, że Einstein, nie? Ale myślę, że ta pani Dudzina, czy jak to się nazywa,
Dudowa powinna być.
No to jakoś. Tak dobrze zdecydowała, żeby jednak za dużo się nie odzywać. A tu mamy eksplozję talentu.
Pokażmy może najpierw takie fragmenty najbardziej wpadkowe, a potem jeszcze jak wpadła swojego męża, ale to potem. Najpierw tak te tak zwane wpadki, zobaczmy.
Pani prezydentowo, pani użyła też takiego sformułowania. W internecie ludzie są gorsi niż w realu. Zapytam szerzej o polaryzację społeczną. Pani mówi o łączeniu, o tych ważnych, kluczowych kwestiach, które też są problemem. Jaki ma pani pomysł na to łączenie właśnie?
Nie do końca rozumiem pytanie. Może powtórzyć? No ja nie ograniczałabym. Jeżeli ktoś nie może mieć dziecka, ja nie jestem w takiej sytuacji, tak? Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa.
Wsparcie państwa jest dla pani ważne w tej sprawie, dla tych rodzin właśnie?
Proszę o inny zestaw pytań.
Jakby pani chciała łączyć? Nie rozumiem.
No to wiecie, tego komentować nie będziemy, bo to by było takie trochę pastwienie się nad pewnymi, no takimi, jakby to powiedzieć, wrodzonymi ograniczeniami, czy wypływającymi z wychowania nieodpowiedniego, edukacji słabej. Także tu każdy widział, przeszło to przez Polskę. I to spuśćmy zasłonę milczenia, ale jest, takie osoby mają jednak tak duże parcie na szkło i tak dużo, tak bardzo by chciały powiedzieć coś ciekawego, choć nie mają nic ciekawego do powiedzenia, że mogą, jak to się mówi, sypnąć kogoś. Nie? W tym takim chęci powiedzenia czegoś mądrego może dojść do takiego
tak, tu się pani,
wysypania bardzo, bardzo
pani Marta
poważnej sprawy.
Wyrwała.
No, prosimy.
Tak, zobaczmy drugi fragment z tego wywiadu.
Uważam, że dużą rolę, tak jest, państwo też powinno chronić. Tak, pan optykon zwrócił się do mnie z opinią, tak, w sprawie ustawy Odessa, którą mój mąż zawetował. I uważam, że po prostu tam powinien przejść jeszcze raz dialog społeczny. administracja rządowa nie powinna mieć takiego dużego wpływu na decyzje, a bardziej sądy. No i też w tej ustawie było naruszenie o ograniczenie wolności słowa, o cenzurę. I uważam, że gdyby ta ustawa weszła rok temu, to dzisiaj bym z panią tutaj nie rozmawiała.
Że ten temat by w ogóle nie istniał, gdyby...
Nie rozmawiałybyśmy, bo mój mąż uważam, że nie zostałby prezydentem, bo byłyby tak cenzurowane w internecie wszystkie treści na jego temat, że mogłyby jego cała jego kampania, też większość odbywała się w internecie. Więc uważam, że dzięki temu tej wolności słowa, braku cenzurze, dzisiaj jestem też z panią.
No tak.
Nie byłoby prezydenta. Znaczy nie byłby Karol Nawrocki tak. W Pałacu Prezydenckim. Może tak to powiem.
Przypominamy, że do dzisiaj głosy nie zostały policzone, czyli tak naprawdę nie wiadomo, kto jest prezydentem, a w rzeczywistości no to wybory powinny być powtórzone przy takiej skali obcej ingerencji finansów nielegalnych i to takich krypto z różnych zapewne czarnych zakątków internetu, wpływu służb specjalnych obcych państw, aplikacji czarnka fałszującej wynik wyborów i niepoliczenie głosów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to mówiliśmy wielokrotnie. Te wybory powinny być powtórzone, ale najpierw państwo powinno być oczyszczone z tych wpływów i agentury, bo inaczej no to się to może powtórzyć. Ale tu pojawił się ciekawy wątek. Pani Nawrocka otóż powiedziała, że gdyby nie wprowadzona została taka ustawa antyfejkowa, tak zwana.
Tak, gdyby wprowadzona została ta ustawa przed wyborami do DSA, czyli o usługach cyfrowych, tam miały być między innymi blokowanie treści naruszających kodeks karny.
Dokładnie. Czyli zobaczcie, nie chodzi o mówienie prawdy o Nawrockim, na przykład, że on przebił Einsteina w poziomie IQ, nie? Czy jakieś inne, że jest najcnotliwszym z obywateli Trójmiasta i koło Grand Hotelu w ogóle nawet nie przechodził. Nawet nie przechodził.
On nawet nie wie, gdzie to jest.
W ogóle nie wie, co to jest ustawka kibolska, maczeta i tak dalej. Wielkiego buto nie zna w ogóle. Śledzia też nie i tak dalej. Gdyby no, to takie rzeczy i tak można było, o to chodziło, to przecież niezależnie, czy ta ustawa jest, czy nie, to Nawrockiego można było wychwalać w internecie, ile by się chciało. Ale ta ustawa zabrałaby sztabowi czy służbom obcych państw również, które wspierały tę kampanię, zabrałaby możliwość zalania internetu fejkami na temat strony przeciwnej. Inaczej mówiąc, pani Nawrocka wysypała się, że Nawrocki, jej mąż, powiedzmy, że wygrał wybory, choć mówię to z tymi zastrzeżeniami wcześniejszymi, dzięki fake newsom, bo ta ustawa ograniczała fake newsy. Bez tej ustawy fake newsy, ruska propaganda zalała 80% internetu, biła w Tuska, biła w rząd, biła w Trzaskowskiego. I tak pani Nawrocka ma rację, taki wynik wyborów właśnie w ten sposób fejkowy został uzyskany. Także dziękujemy za doniesienie na męża, przyznanie się do winy.
Ustawa miała na przykład wprowadzać procedurę wydawania nakazów blokowania treści dotyczących poważnych przestępstw, takich jak handel ludźmi czy wykorzystywanie seksualne małoletnich. Nie wiem, czy to o to pani Nawrockiej chodziło, czy o co jeszcze. No oczywiście miał to sąd rozstrzygać to blokowanie. Nawrocki Karol to zawetował w tej ustawie. Miały być też proste mechanizmy i szybkie odwołania od właśnie blokowania użytkowników na mediach społecznościowych, co, jak wiemy, bywa często bardzo uciążliwe i niejasne wciąż.
Oczywiście ten zalew kłamliwej, fejkowej propagandy wspierającej jednego, czyli szkalującej jego przeciwników kampanii, nie jest możliwy bez nielegalnych operacji finansowych. I tu towarzysz Batyr zrobił to, co kazał Bannon, Epstein, bo to tam też było, że absolutnie marionetki, którym oni pomogą zdobyć władzę w różnych państwach, oni mówią tam od Brexitu po wschodnią Europę i tak dalej, nie mogą pozwolić na ograniczenie nie tylko fake newsów, bo cała ta rosyjsko-trumpowska propaganda umiera, kiedy nie można produkować fake newsów, ale przeróżnym informatykom, ludziom, sztabom, też tym takim ludzkim botom, które tam mają robić te takie fale hejtu i różne takie rzeczy, trzeba płacić. I to trzeba płacić nielegalnie. I do tego właśnie służą kryptowaluty. I zobaczcie, towarzysz Batyr Batyrowicz zawetował obie te ustawy. No jak to się wszystko ładnie spina w jedną całość, niestety ohydną.
Mam głos z Facebooka, Teodozja. Wystarczy pozwolić jej mówić i wszystko jasne. Sama się dokładnie przedstawiła. Może częściej wywiady z panią.
No, redaktor wiejski tak zaproponował. Dajcie jej stały program, to dowiemy się naprawdę wiele różnych rzeczy. Pozdrawiam panią Teodozję szczególnie, bo tak miała na imię bliska memu sercu osoba, czyli moja babcia.
Marcin, prawdziwy wywiad, żadna ustawka, prawda objawiona. O. Halina, tragedia, nie ma własnego zdania. No, to też fakt, no bo ona tutaj, że odkąd tam tylko wybrali tego męża, to ona niczym nie myśli, tylko żeby tą fundację, blisko ludzkich spraw i tam różne rzeczy robić. Ale jak ją pani redaktor pyta, co
konkretnie,
to, tak
nie, to jest
nie
pustka.
Bardzo.
Mówię, to szkoda gadać, jedynie tylko zobaczcie, że ta osoba została przygotowana przez sztab PR-owców do tego prostego wywiadziku, o tak powiem. Nie?
No właśnie.
A wyszło jak wyszło. No
jak
to
przecież jeśli mimo wszystko tego Nawrockiego jakoś tam przygotowali.
No, też nie za bardzo, bo początkowo to przecież pamiętacie, że on
ale
nie potrafił...
Początkowo był ten i jakoś go tam wytrenowali.
Jakoś go tam wytrenowali. Z panią idzie widać gorzej. No ona słabo mówi po polsku, o tak trzeba powiedzieć. I te zabiegi PR-owe to mniej więcej dają tyle, co uczenie angielskiego Batyra.
Alicja, biedna kobieta, nie umie sobie poradzić z funkcją, jaką zafundował jej małżonek.
O, gdyby to był jedyny jej problem przez tego małżonka i nie byłoby tych statków miłości i różnych innych rzeczy, to by można machnąć ręką. Myślę, że ta pani rzeczywiście ma pod górkę ciężkie życie z tym człowiekiem, ale sama się na to zgodziła. Sama to popiera, sama w to brnie. Także tam rozumiemy, że to ma tam różne problemy, ale zdaje się, że to bezpieczeństwo finansowe, to puszenie się jakoś jej rekompensuje te cierpienia batyrowe.
Andrzej, czy ktoś się czegoś spodziewał po zastraszonej żonie Kibola i gościa, który mówił dziewczynom, co i z kim mają robić?
To i tak nawet nieźle wyszła w tym kontekście, o którym nasz widz?
Andrzej, tak.
Pan Andrzej mówi.
No, można tak powiedzieć, widzów mamy już ponad 1000, proszę bardzo.
Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Ale to taki, wiecie, temat na rozgrzewkę, nie?
No tak, na rozgrzewkę.
Teraz przejdziemy
teraz
do poważniejszych tematów, choć to przyznanie, że fake newsy dały to miejsce Batyrowi, w którym dzisiaj siedzi z tą panią, jest cennym nabytkiem informacyjnym dla rozsądnych ludzi.
Tak.
Oczywiście to nie jest nic nowego, to tylko potwierdza to, o czym mówiliśmy od mniej więcej roku.
To taka lżejsza odgrzewka, teraz trochę podnosimy temperaturę, bo już naparzanka między dwoma.
Wara! Dobrze, jeszcze nie powiedział, poszł won i wara! Witam.
Rozgrywa się sprawa Rady Pokoju. Donald Tusk parę razy już powiedział, że nie chcemy do Rady Pokoju. Karol Nawrocki ciągle nie dosłyszał tego i tak chce, żeby jeszcze raz, jeszcze bardziej mu powiedzieć, że nie chcemy. No ale powiedział rząd, no jak tam prezydent chce sobie lecieć na to otwarcie, tam popatrzeć, no to przecież może, proszę bardzo. I o to pytał Bogdan Rymanowski właśnie Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki odpowiedział tak, jak za chwilę usłyszymy, a chcemy to usłyszeć po to, żebyście wiedzieli, dlaczego Tusk odpowiedział, jak odpowiedział. Więc krótki fragment Karol Nawrocki.
Ale premier mówi, może pan lecieć.
A to nie... Ale premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, to w ogóle co to są za słowa? No, pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No, premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę. Natomiast pod względem ustrojowym i konstytucyjnym pan premier ma zadanie podjąć decyzję, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie. Ja podejmuję ostateczną decyzję, a rząd musi to zainspirować.
Aż to się we łbie przewraca takim ludziom. Wiecie, jak człowiek tak wyjdzie z pewnych środowisk i tak wysoko go wsadzą, no to ta kompromitacja, ta słoma wychodzi no już uszami wszystkim, że sobie pisze nową konstytucję, nie? Że tu jakąś decyzję to musi premier podjąć, a on taką...
Ale potem on musi najostateczniejszą decyzję podjąć.
Najostateczniejszą decyzję. Jest oczywiste, że politykę zagraniczną prowadzi rząd. Prowadzi w szczególności minister spraw zagranicznych, tu akurat wicepremier, czyli premier Sikorski. I tyle Batyrowi, tyle ma on do gadania. Rząd mówi nie i koniec. I ten temat jest zamknięty, no ale on ma pewne zobowiązania za kampanię, o której tu pani Nawrocka powiedziała, kampanię fake newsów. Kampanię wsparcia amerykańskiego, amerykańskimi też pieniędzmi, bo że to się dzieje, to widzimy. Widzieliśmy taki kongres ćpać, jak to tam prawidłowo?
SIPAC.
SIPAC, ćpać w Rzeszowie. Tam było wielkie wsparcie. Simon, taki rusko-amerykański agent z Rumunii. Teraz przyjechała pani i też z Batyrem Batyrowiczem rozmawiała na temat...
Sarah Rogers, podsekretarz stanu do spraw dyplomacji publicznej,
czyli jak to oni nazwą,
nazywają. Do płacenia za propagandę trumpową na świecie.
Ona jedzie, żeby kupić jakieś marionetki, nowe matrioszki, nowe środowiska, fundacje, partyjki, żeby realizowały ten rosyjsko-trumpowski spisek światowy. Także taki jest jej cel i Batyrowicz ją przyjmuje. Rozumiem, że kontaktuje się tu z jego otoczeniem i dalej będą te pieniądze płynęły. Także jest to zdrada dyplomatyczna. To jest oczywista oczywistość, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Jest to knucie przeciwko swojemu rządowi. No to to już mówiliśmy przy okazji sprawy pana ambasadora w Mytce. Ale to jest ambasador nie Izraela, tylko ambasador Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy tam przy okazji pana Bielana, Kamińskiego, i tak dalej. Także to można sobie zobaczyć, te programy, które w naszym, w moim przekonaniu dowodzą, że Trump ze swoim zespołem tych magików planują obalenie rządu Tuska w Polsce. Nie? Że taki jest spisek, oni go realizują, Batyr Batyrowicz w tym też uczestniczy. I tu bym widział przyczynę tej ostrości wymiany zdań między, znaczy taką ostrą wypowiedź premiera Tuska.
Donald Tusk na Twitterze na to odpowiedział. Panie prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara. Tak napisał Donald Tusk.
Ciekawe, skąd tu jest strach? Nie? Bo tu zobaczcie, o ile Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przedstawiciel Lewicy, no to on tak ostro poszedł na zwarcie, na taki boks. Mówiliśmy, zgasił Batyrowi światło. I to tydzień temu, dwa tygodnie temu, tamśmy omawiali te szczegóły. Tusk z kolei idzie w niuanse. Nie? Troszeczkę jest jak gdyby w cieniu Czarzastego, jeśli chodzi o walkę z Batyrem i o próbę przywrócenia sprawiedliwości w Polsce i używa takich no, aluzji, półcieni. Nie? Dlatego ten krótki tweet, wolałbym, żeby premier mówił jasno. No ale już jak się na taki sposób komunikacji zdecydował...
No już niedawno tak mówił jasno w Sejmie, tak? Zdrajcy, płatni, pachołki Rosji.
Płatni zdrajcy, pachołki Rosji o zapleczu Batyrowicza. Także niekiedy mu się zdarza powiedzieć jaśniej, ale teraz widać, że wybiera taką drogę, żebyśmy się domyślali, że mówi takimi sugestiami. I teraz no, rozbierzmy to na czynniki pierwsze, tę wypowiedź premiera Tuska. On mówi, że Batyr się boi. Tak. Stwierdza to wprost. I że on rozumie, że się boi, to znaczy jest czego się bać. Czyli o czymś wie Tusk, o czymś wie Batyr i to jest straszne dla Batyra. Nie? Tak mówi premier Rzeczpospolitej. Nie zgadzamy się, że to taki przekaz premier chce, żeby do nas dotarł. Że jest coś, jakaś straszna prawda, nie wiemy. Możemy się domyśleć, że może to dotyczyć kampanii wyborczej. Tych fake newsów, które jużśmy omówili, fałszerstw wyborczych, ale może też dotyczyć powiązań agenturalnych, bo przecież kolega Batyrowicz był w 2018 roku w Moskwie już jako urzędnik państwowy i nie ma żadnej praktycznie notatki, o czym tam rozmawiano, tylko wiemy, że rozmawiał z najbliższym otoczeniem propagandystów Putina, z takim szefem tego ojczyznianego muzieja i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli może to chodzi o jakieś dowody zdrady Batyra, Batyrowicza. Może, i tu najcięższe są takie, że tak powiem, przypuszczenia, bo dalszy kontekst wskazuje, że chodzi o dzieci. Wara od moich wnuczek, nie? Te wnuczki tam mają po kilka lat.
Nawrocki tak mówił, że Tusk może mówić synowi albo wnuczkom, co mają robić, tak. Nie jem.
Te wnuczki mają po kilka lat, premier tam na placach zabaw takie różne, czy tam gdzieś na sankach z nimi, czyli to jest ten obszar dzieci, którymi się Epstein i jego ta banda, spisek pedofili światowych, oni się takimi dziećmi interesowali. I najcięższy taki domysł to jest, że Tusk mówi, że coś strasznego wie o ekipie Batyra, co jest związane z plikami Epsteina. Tak ja sobie rozbieram na czynniki pierwsze ten dziwny tweet, bo z jednej strony mówi, że bój się, masz się czego bać, Batyr, a z drugiej mówi, wara od moich wnuczek. No to tak sobie odczytuję znaczenie tego tweeta.
Fakt, że Tusk no, zapowiedział tę komisję, która ma badać te sprawy związane z Epsteinem, wątki polskie. Teraz już Francja robi podobną.
Tak, zobaczcie, jak wychwalaliśmy. Od razu po paru godzinach, kiedy ta informacja poszła, pochwaliliśmy bardzo premiera Tuska za refleks i że to właśnie tak trzeba zrobić. I zobaczmy, najpierw politycy amerykańscy wezwali, bo to i senator, znaczy nie senator, tylko poseł Massey i też ta druga pani senator, oni mówili, że wymiar ten prawny, czyli prokuratura Stanów Zjednoczonych jest bezbronna, nic nie może zrobić, dlatego wezwali na pomoc prokuratury innych państw, żeby zaczęli badać powiązania z różnymi osobistościami we wszystkich państwach świata, można tak powiedzieć, ale głównie chodzi o Zachód, bo tu były te główne inwigilacje i ten spisek pedofilski tam, może nawet satanistyczny, to wczoraj mówiłem trochę więcej na kazaniu o tym, że on się tu ogniskuje na przedstawicielach państw zachodnich. Tam niektórych szejków jeszcze tam też wzięli. To już tam się któryś zdymisjonował. Chwaliliśmy Tuska, że tak szybko podjął decyzję o powołaniu zespołu prokuratorów na czele z ministrem Żurkiem do tych spraw. Zobaczcie, dzisiaj po, myślę, tygodniu, 10 dniach od tamtej decyzji Tuska mamy Francję, która robi to samo. Wyselekcjonowali najlepszych prokuratorów śledczych we Francji, żeby zbadać tę sprawę. My mówiliśmy, że my mamy przecież te afery pedofilskie w Polsce. Mamy aferę dworcową, To jest chyba 2000, nawet trzeci rok chyba pierwsze te wzmianki i ukręcenie łba sprawie. Najwyższy polityk praktycznie tam bierze w tym udział. Potem mamy aferę podkarpacką, gdzie oczywiście mowa jest o politykach Prawa i Sprawiedliwości, mowa jest o biskupach. Nie wiem, czy tam kardynał nawet się jakiś, a może arcybiskup, już nie pamiętam, ale przedstawiciele, wysocy przedstawiciele kleru katolickiego też chodzą do tych burdeli. O tym mówił u nas prokurator Blajerski, że ta sprawa, ten główny świadek, czyli pan Kostecki, został zamordowany w więzieniu. Najprawdopodobniej nie, no bo to takie samobójstwo, wiecie, jak Epsteina, chociaż teraz ja zawsze od początku mówiłem, czy tam mu nie zmienili tożsamości, podobnie jak tej jego Maxwellinie. Teraz tam też różne rzeczy są, czy to rzeczywiście ona jest i tak dalej, no ale w to nie będziemy wchodzić. Wracamy do afery podkarpackiej. I prokurator Blajerski mówił, że śledztwu ukręcono łeb. Ten oficer, który właśnie najwyższego polityka PiSu zaangażowanego w tę aferę pedofilską Podkarpacia dał na tacy swoim przełożonym, no to go wsadzono do więzienia za jakieś tam, nie wiem, fałszywe zeznania i tak dalej. Kiedy on miał taśmy. Taśmy oczywiście mu ukradziono i różne takie rzeczy. I to śledztwo łeb zostało, znaczy, że tak powiem, zostało zamrożone w Krakowie. A dlaczego w Krakowie? No to mówił prokurator Blajerski, że to tam właśnie trzeba szukać przyczyny bezradności polskiego wymiaru sprawiedliwości. No zresztą może na chwilę zaprośmy retro.
Tak, prokuratora Blajerskiego, jak mówił o tym, kto w tę aferę jest zamieszany.
Kto organizował ten wielki proceder handlu ludźmi, żadna prokuratura pod żadnym kierownictwem w tego kierunku nie ruszała. W związku z tym, gdybym ja miał swoją prokuraturę, to bym powiedział, koledzy moi prokuratorzy, tu coś bardzo mocno śmierdzi, że jest to ochraniane znacznie poważnie, że są wplątani ludzie wszystkich układów politycznych, bo tam jest pedofilia, a pedofilów mamy wszędzie. I wszyscy wiemy, że ta mafia nazywana różową, nieróżową, jakby tam nie nazywał, że ona ma macki sięgające do każdego państwa i do każdych służb i do każdych struktur.
No przy powiązaniach Epsteina to widzimy, że tam są i królowie, królewny, premierzy, ministrowie i to z takich nawet niewielkich państw jak Słowacja. No o Polsce już nie wspomnę.
A zaniechanie prokuratorów, policjantów u nas w tym wątku świadczy, że z dużą
pewnością. No ja powiem już publicystycznie.
Można powiedzieć, że coś jest na rzeczy i u nas w tej sprawie. Bo inaczej dlaczego tego wątku w ogóle nie poruszono?
Ludzie wszystkich układów politycznych.
Tak, i cały ten wywiad polecam, bo tam jest i jasno powiedziane, kto tam był jaśniej. Pytanie jest, co się stało z tymi kobietami? To jest około 300 kobiet, które na różne sposoby, niektóre przemocą, niektóre pewnie dobrowolnie były w ten proceder. Część to są osoby nieletnie. Co się z nimi stało? Nikt, Polska nie wie. Prokurator Blajerski mówi, nie wiadomo, czy one nie poszły do Epsteina, nie zostały wywiezione dalej. Czy ta afera podkarpacka nie jest częścią właśnie afery Epsteina? Taką sugestię publicznie też przedstawił mecenas Giertych, który mówił, weźmy pod uwagę, że Kostecki ginie 8 dni, odległość między śmiercią lub upozorowaną śmiercią Epsteina, a śmiercią Kosteckiego jest chyba 7-8 dni różnicy. Czyli prawdopodobnie Rosja, czy te inne, jak ja bym powiedział, mecenas Giertych powiedział Rosja, ja powiem inne agentury, bo tam agentura amerykańska, agentura izraelska, agentura rosyjska oczywiście jest, no, można powiedzieć, główna. Stąd, która agentura tam utrupiła, czy upozorowała zabójstwo Epsteina. Dzisiaj kolejne już takie, wiecie, tu bardzo trudno jest sprawdzić ze względu na ogrom tego, co jest fejkiem, co jest prawdą. To jest tam do tej pory ujawniono 2% z tych plików. Teraz podobno już kongresmeni mają całość. taka jest informacja. Ale wiecie, przebić się przez to wszystko, sprawdzić, zweryfikować. Także tu przeróżnych fejków będzie dużo.
Departament Sprawiedliwości zrobił dużo, żeby... A właściwie można powiedzieć, nie zrobił wiele, żeby to było łatwo przeszukać.
Jest taka
są
grafika.
Są wrzucone, tak, o, można sobie wpisać coś w wyszukiwarkę, może coś znajdzie, może nie znajdzie.
Na moim Twitterze podałem, czyli na X-ie, najlepsza grafika ostatnich czasów. O, to widzicie, to tak wyglądają mniej więcej.
Na ulicach miast amerykańskich podobne takie plakaty właśnie.
Po obróbce służb niemoralnych, niesprawiedliwych, no sprzedajnych, nie wiem, no w sensie widać było, jak tam PAM zeznaje, Bondi, tak? Czyli prokurator generalny, no to jest zaprzeczenie sprawiedliwości, zaprzeczenie moralności, zaprzeczenie chrześcijaństwa. To jest jakaś diaboliczne odwrócenie wartości moralnych Zachodu. To jest ekipa pomarańczowego i przed tymśmy jeszcze przed wyborami tymi drugimi ostrzegali, żeby tego człowieka nie wybrać, bo on jest niemoralny, dla niego życie ludzkie nie ma żadnej wartości. Nie? To ostrzegaliśmy, no niestety Amerykanie zrobili jak zrobili i teraz cały świat stoi na głowie. Rubio przyjechał, coś tam pobajdurzył, powiedział, że tego świata przed Trumpa już nie ma, ale nie mówi, kto go zburzył, że to Trump z Putinem albo Trump na rozkaz Putina zburzył ten świat. To tego już Rubio wam nie powie.
Tak, teraz będzie jakiś nowy porządek świata. Tak ci wokoło magowcy tak przestrzegali przed tym nowym porządkiem świata, że to takie ten, a teraz sami go robią.
Sami. No to właśnie, bo to jest przecież klasyczna metoda złodziei, jest łap złodzieja. I zobaczcie, oni mówili, że jest deep state w Waszyngtonie. I mówili, że deep state to są demokraci i siły powiązane z Rosją, ze służbami, że to jest ten deep state. No to teraz już wiemy, że nie demokraci, tylko republikanie głównie. Oczywiście jacyś demokraci się też tam znajdą. Że nie służby rosyjskie też są jakieś główne, ale służby amerykańskie, że korupcja przejęła szczyt administracji i wszystkich służb amerykańskich. Wszystkich, nie jednej, bo po to jest kilka służb, tak się robi w państwach demokratycznych szczególnie, ale nie tylko. Przecież Stalin tak samo miał i GRU, i KGB, żeby oni się nawzajem kontrolowali, a jeszcze może jakieś inne służby, ale to się robi po to, żeby jedna służba nie zawładnęła wszystkim i nie stworzyła quasi rządu. No to te służby się dogadały. Wszystkie służby amerykańskie są jednakowo skorumpowane. Nie ma zdrowej tkanki dzisiaj i okazało się, że ten deep state to właśnie Trump i ta patoprawica amerykańska budowały. Oczywiście gdzieś tam ślady lewicowe są, tylko że pomiędzy oszustwami, złodziejstwami Platformy, a PiSu, złodziejstwami i zbrodniami, już trzeba dodać, to są lata świetlne. Czyli ci to byli przedszkolaki. Każda władza jakoś tam kradnie, zawsze się nieuczciwi ludzie tam znajdą, pociotków, nepotyzm i różne takie rzeczy będą robić, ale jest problem skali. Nie? W republikach bananowych to tam 95% to są wszystko korupcja, ciotki, pociotki, kochanki, prostytutki, biskupi, wszystko to razem. No w państwach protestanckich, demokratycznych, no to było powiedzmy 10% tej korupcji, a 90%, 80% no to było sprawiedliwe, obywatelskie państwo. Dzisiaj Stany Zjednoczone właśnie weszły w taki okres, że mają, tak jak republika bananowa, nie mają żadnych służb. To gdzieś gubernator jeszcze zaczynają podnosić głos. Jeszcze są te obywatelskie formacje, czyli ta gwardia ta
narodowa, tak?
Narodowa. Zobaczcie, że właśnie tam w Minneapolis, no to właśnie gubernator ruszył po gwardię i dopiero się zaczęli.
Choć Trump też chce gwardię.
Tak, tak, ale on tam troszkę inaczej.
Na swój sposób.
A tu wyszła gwardia i ten ICE się wycofał.
No teraz już się całkiem. Tam. Wycofują, ale w innych Stanach cały czas działają.
Czyli zobaczcie, że tak jak mówimy, że całe Stany Zjednoczone, ich wymiar sprawiedliwości, wszystkie służby się zjednoczyły w tej pedofilskiej aferze, tak? Zobaczcie, tu prokurator Blejerski stawia podobną tezę, że wszystkie partie polityczne, wszystkie środowiska umówiły się, że afery pedofilskiej, czy z dworca, czy z burdeli pod Rzeszowem, nie ruszamy. To wszystkie środowiska podjęły taką decyzję. I teraz mamy tę komisję Tuska, od którejśmy zaczęli ten wątek. I tam będą ci sami prokuratorzy, którzy akceptowali ten stan rzeczy. Dlatego ja mówię, bez prokuratora Blajerskiego, bez totalnego oczyszczenia tej stajni Augiasza, jaką są służby i prokuratura, nie będzie nic z tej komisji. Fajnie, PR-owo się to sprzedało pięknie, ale efektów, dopóki się nie wymieni prokuratury, dopóki nie wróci tam w jakiś sposób prokurator Blajerski i ta stara gwardia, która w latach 90. postawiła państwo polskie na nogi przeciwko mafii rosyjskiej, przeciwko mafiom, gangom polskim, przeciwko służbom i tak dalej, oni dali radę. Te następne ekipy już tylko tuszują aferę Dworca Centralnego, to jest 2003, mniej więcej to jest czas odejścia z czynnej służby prokuratora Blajerskiego, już afera ukręcona i potem kolejne lata afera podkarpacka. Zresztą one praktycznie równolegle, bo tam przecież wiemy, że to Kwaśniewski temu, tej burdel mamie, czy burdel tacie, nie wiem jak go nazwać, bo tam dwóch tatów było, tak nowocześnie, to jednemu już oskarżonemu, czy podejrzanemu, już w każdym razie sprawa się toczyła o te burdele, już wszystko było wiadomo, a Kwaśniewski nadaje mu polskie obywatelstwo, a prokuratura go wypuszcza, obu panów, żeby sobie pojechali do Rosji z powrotem.
I stąd mamy taki wpis ciekawy co do afer tu akurat Epsteina, ale myślę, że dotyczy też i tych innych afer, także tej podkarpackiej, czy afer w kościele katolickim, tym bardziej, że mogą być powiązane. Pan Napoli na Twitterze obserwuje ten Epstein Files jak eksperyment społeczny. Świat się nie zatrzymał. Ludzie nie protestują, a powinni wyć. Jeśli to przejdzie bez echa, będzie największą normalizacją systemowej przemocy w historii. Po tym będziemy już tylko upodloną, w pełni sterowaną, klatkową biomasą i ikonka myszy.
Tak, to jest najważniejszy wpis, najważniejsza myśl, jaka w ostatnich dniach pojawiła się w mediach społecznościowych na temat właśnie stanu świata, patrząc na rozwój albo niedorozwój afery, wyjaśnienia afery pedofilskiej, tego spisku światowego pedofilii, satanistów, nie wiem kogo tam jeszcze należy wymienić, Big Tech oczywiście jest, bo tu cała ta strona technologii, śledzenia społeczeństwa, to wszystko, te tiele różne, te masy, laski, mlaski, to wszystko, całe to taństwo jest w to bardzo silnie zaangażowane. I zobaczcie, że nie ma oburzenia. Podobnie z takim zdziwieniem, jak wszedł film Claire. Pamiętacie? To jest ile tak? Ponad 10 lat, około 10 lat temu, tak szacuję. Gdzie
i 2018, to 8
no
lat.
To 8 lat, ale też te filmy braci Sekielskich, nie mów o tym nikomu, one nie wywołały oburzenia w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, nie? Znaczy, oczywiście, tam ludzie moralni, publicyści, niektórzy tam mówili różne rzeczy, bili na alarm, ale jakiegoś takiego poruszenia społecznego nie było. Nie? To pokazuje, że i to było na tym naszym podwórku moralności katolickiej, a teraz widzimy to już na podwórku moralności światowej, że afera o podobnej skali, też przeżarcie struktur państwa, film Claire to bardzo ładnie pokazuje, zresztą wcześniej był ten film dotyczący diecezji katolickiej bostońskiej, gdzie tam Boston Globe pierwszy chyba tam zaczął publikować te informacje o siatce pedofilii.
Spotlight.
Film Spotlight był pierwszy, Claire był takim polskim odpowiednikiem.
Spotlight to był 2015 rok.
Tak. I trochę się te kraje i diecezje katolickie oczyściły, ale w Polsce nie bardzo. Tam Irlandia, to coś się wydarzyło, Kanada trochę, Hiszpania nawet miała swoją komisję, Francja miała komisję, no ale to bardziej już świeckie państwo, ale kiedyś tam no, wierna córa kościoła, nie? Francja pierwsza, tak? Pierwsza tam, nie? No to ileż ten kościół tych, jakieś miał nieślubne chyba też, takie różne, ale to zostawimy Bordziom ten temat, bo to mniej więcej w tych czasach te córy kościoła się tam pojawiały na potęgę. No a w Polsce, zobaczcie, niby jakaś komisja powstała, to tylko się tam kłócili, kto którą limuzyną będzie jeździł. Nic się tam nie wydarzyło.
Tam kogoś tam powpisywali w końcu, nie, no to ale w ogóle to już nikt parodia. O tym nie słyszy nawet.
Zobaczcie, gdzie jest ta komisja o zwalczanie pedofilii i różnych takich tych nadużyć wobec dzieci w Polsce? Kościół już niby był przygotowany, już robimy, episkopat powiedział, nie podoba nam się ta komisja, robimy od nowa, czyli nic. No to jest taka zabawa w ciuciu babkę. Zabawa w ciuciu babkę. Jeden biskup chyba ważny, czy jak on się nazywa, ten z Sosnowca, zrobił, no to już tam na otwarcie kilkadziesiąt dzieci już pokrzywdzonych, już tam sprawy przenoszenie z parafii do parafii i tak dalej. Także mamy do czynienia z ogromnym że tak powiem, światem przestępczym Kościoła katolickiego, hierarchów katolickich, ale oczywiście w innych sferach też ta pedofilia jest, tylko że na przykładzie Kościoła, no to było takie szczególnie, jakby to powiedzieć, bulwersujące, bo ci hierarchowie mówią, że albo biskupi, no to są następcami apostołów, albo że tutaj Chrystusa podają ci, nie, jacy to moralni ludzie, najwyższe zaufanie społeczne, idziesz do nich, znaczy nie ja, ale ty może, idziesz do nich, swoje grzechy najtajniejsze, tam i sąsiadki i sąsiada opowiadasz, nie? Najwyższy poziom zaufania społecznego, to banda pedofili się okazuje. Jak nie ma tej skłonności do dzieci, no to kryje pedofila i przenosi go, teraz biskup tam jakiś z Tarnowa właśnie za to jest tam troszkę włóczony po sądach, ale mówi, o, stary jest, nic mu się tam już nie stanie. Także to taka zabawa, ale to przenoszenie to i w tej komisji diecezji sosnowieckiej, to też jest to tam pokazane, a przenoszą z parafii na parafii, a lutro roboczy, wytrzeszcza oczy, idzie do kościoła, daje na tacę, otwiera, aha, dostaje tamtę swoją karmę i tyle, i tyle. I nic się nie stało w Polsce, zobaczcie. Nie? Dlatego ten tweet, od którego tu tę część rozmowy rozpoczęliśmy, jest bardzo ważny, że zobaczcie, nastąpiła jakaś ogromna znieczulica społeczna, jakieś takie pozbawienie społeczeństwa obywatelskiego od ruchów moralnych. I to jest coś, z czym będziemy musieli się mierzyć w tym czasie, w który wchodzimy, no, w którym już jesteśmy. I moim zdaniem, wczoraj trochę więcej mówiłem na kazaniu o tym, to jest schyłkowy etap naszej cywilizacji, że takie żywotne zasoby naszej cywilizacji się powoli wyczerpują. Wiecie, jeśli państwo nie działa, nie? W Piśmie Świętym państwo jest pokazane jako takie, które ma stać na straży moralności. Widzimy to na przykład w Księdze Przysłów Salomona albo w liście do Rzymian. Możemy sobie w 13 rozdziale przeczytać opis, jak to władza państwowa ma strzec bożych wartości, czyli moralności. Nie kradnij, nie zabijaj, nie oszukuj i tak dalej. Nie? Także widzimy już upadek władzy państwowej, praktycznie w najbardziej no, takim moralnym, wydawało się protestanckim, obywatelskim, ojczyzna demokracji, Stany Zjednoczone zostały przejęte przez bandę Szumowin. Przez bandę Szumowin we wszystkich szczeblach tej administracji. No jeszcze walczą, jeszcze jednostki takie jak poseł Massey, Thomas Massey jeszcze walczą. On właśnie tam mówi, że się dobrze czuje, że nie zamierza popełnić samobójstwa, ale wie, że nadepną na odcisk największym możnym tego świata i walczy praktycznie w pojedynkę. Znaczy jeszcze ma kilku polityków, którzy robią to razem z nim, ale oni walczą w pojedynkę. Nawet ich partie nie za bardzo chcą się przyznawać do tej walki, a na pewno aparat państwa to już w ogóle ich nie wspiera. Wręcz przeciwnie, ta pani prokurator generalny, ona jest przeciwko tym ofiarom, ona jest przeciwko tym politykom, nawet szpiegowali tych polityków, co oni znajdą w tych plikach Epsteina, które tam mogli oglądać. Także państwo jest przeciwko uczciwości. I teraz jeszcze jest następny poziom, bo jakbyście otworzyli sobie Dzieje Apostolskie, tam apostoł Paweł przemawia do najbardziej najbardziej rozwiniętej demokracji tamtych czasów, czyli do Aten, do elity ateńskiej na Areopagu, i mówi, po co Bóg stworzył narody. I mówi tak, aby szukały Boga. Czyli Bóg patrzy na każdy naród amerykański, polski, taki, śmaki i owaki, czy ten naród zbliża się do Niego, czy się oddala. Oczywiście jednym z owoców tego kierunku, czy się oddala, czy zbliża, to będzie to, o czym mówiła ta pani w tym twicie. Czy kiedy ogromna niegodziwość, można powiedzieć, milionowa skala ofiar wśród najbardziej słabych ludzi, dzieci małych, wykorzystywanie ich. Już nie będę tam mówił, żeby was nie bulwersować, ale to nie tylko wykorzystywanie seksualne. Jedli nawet te dzieci. Krew sobie przetaczali z tych dzieci. No przeróżne. Hodowle dzieci robili. No. Rzeczy, których Hitler to by się, wiecie, zadziwił, jaki rozmach te syny od Epsteina miały. I teraz świat powinien zareagować wzburzeniem. Powinien zmieść te elity. Powinien pokazać swoje moralne oburzenie. A świat tak jak gdyby nigdy nic. Ile czasu była afera pedofilska najwyższych polityków polskich? 2003, mamy 2022, ćwierć wieku temu. Państwo polskie, autorytety moralne, prokuratorzy, nikt nic z tym nie zrobił. Jest afera Epsteina. Kto poleciał? Już dzisiaj wiemy, że około 300 polityków z najbliższego otoczenia Trumpa jest umoczonych. Jeszcze nie wiemy jak, nie? Zobaczcie, służby specjalne Ameryki miały te taśmy. Gdzie jest jeden akt oskarżenia? Oni się zajmowali, jak ukryć to. To robiły służby, które odpowiadają za wykonywanie prawa i sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dokładnie to samo, tylko trochę wcześniej. Dlatego stawiam tezę. Świat wyczerpuje swoje zasoby moralne. Jezus w Ewangeliach powiedział taki obraz, że jak było przed potopem, świat funkcjonował jakoś. Jakiś tam się żenili i tak dalej. Ale świat przed potopem doszedł do granicy niemoralności. Nie do granicy moralności, tylko do granicy niemoralności. I Bóg skasował tamten świat. Mówi, spróbujmy od nowa. Weźmy kilka osób najmniej splugawionych i spróbujmy od nowa. No i to mamy ten świat, w którym my żyjemy. Ale Jezus powiedział, tak jak tamten świat zatrzasnąłem, kiedy doszedł do granicy niemoralności, tak skończę i z tym światem, kiedy osiągnie granicę niemoralności. Ta afera i inne odpryskowe afery w innych krajach, tak jak w Polsce podkarpacka, pokazują, że w takim znieczulicy moralnej doszliśmy do kresu. Stąd na koniec poproszę tę piosenkę pastora Kopcia, Budujcie Arkę przed potopem.
To za chwilę, bo jeszcze mamy Błaszczaka, który to postanowił udowodnić, że masz rację.
Nie, no tak. Jak ja zobaczyłem ten wywiad z Błaszczakiem, ostatnio powiedziałem, że to idiota, tak. W tym greckim znaczeniu idiotes, no to milion ludzi to obejrzało, a może nawet więcej. Czyli no, rozumiem, że tak się chyba zgadzacie ze mną, że to naprawdę idiota, ale że on się też z tym zgodzi. Nie przypuszczam.
To zobaczmy, co teraz.
Zaprośmy Błaszczaka! Niech pokaże.
Dyskusja o programie Safe, przeciwko któremu głosowało też PiS razem z Konfederacją. Dziennikarze pytali Błaszczaka, bo oni tam mówią, że tu to są pożyczki, procenty, tam będziemy musieli oddawać, jeszcze tam Niemcom płacić. No a pytają dziennikarze Błaszczaka, no a jak ty kupowałeś z Korei, to na ile procent? No to zobaczmy, co odpowiada.
9% odrzuci. Do ilu? Pani redaktor, po pierwsze, ten sprzęt wojskowy już jest. Ale to pani odpowiada, ale pani nie chce posłuchać mojej odpowiedzi. Po pierwsze, że była to inna waluta, to nie było euro, tylko inna waluta,
no,
a
to
więc
wiadomo, ale inne, dalej to kosztuje.
Ależ inne ja zasady, ma, inne zasady,
panie.
Inne
zasady, na 100 miliardów, 76 miliardów
pan, ale pozwolicie mi odpowiedzieć, nie pozwolicie.
No, nie pozwolimy, tylko pan mówi, pierwsze, że inna waluta, no wiadomo,
no
że właśnie, inna, bo w Korei nie ma euro.
A więc inne oprocentowanie jest tych walut, inne są relacje tych walut, nie, ale tak nie, jest.
Można policzyć, minister,
ale inne, proszę państwa, ale nie chcecie usłyszeć odpowiedzi. No ja państwu odpowiadam, tylko pan chce usłyszeć inną odpowiedź. Jeżeli pan chce usłyszeć taką odpowiedź, jaką Donald Tusk odpowiada, no to ja panu tak nie odpowiem. No odpowiadam panu, że różne waluty mają różną wartość. Oprocentowanie, no więc wiadomo, nie była tamta pożyczka pobierana w walucie euro. Waluta euro jest inaczej oprocentowana niż inne waluty.
No to jest inaczej, no to było inne, no już. No.
Inaczej. Ja myślę, że nie muszę tłumaczyć, że pan Błaszczak się zgłosił, żeby potwierdzić moją tezę, że jest idiotą. Przyjmuję ten dowód, panie Błaszczak. Tak, jesteś idiotą i dziękuję za potwierdzenie.
A z tego co wiemy, to tamte pożyczki około ponad 75 miliardów kredytów Korei. Z tego co wiemy, to było na 6%, a te teraz unijne mają być na 3%. No i po prostu, no, i, no może być, że inna waluta, no dobra, no to co, że inna, no ale no jest taniej już, no. Dlaczego?
Nie chodzi też,
ale
przecież o kurs.
Dla PiSu te tańsze są złe, a te droższe są dobre.
Tak. Nie, że PiS to nie jest partia polityczna reprezentująca jakiekolwiek wartości. Przypominam, że ta partia zbudowana jest przez dwóch rezydentów rosyjskich. Rezydent, tu prokurator Blajerski tłumaczył w naszych programach, rezydent to jest ktoś, kto nadzoruje siatką szpiegów. Nie? Czyli to jest taki wyższy rangą, taki już organizator siatki szpiegowskiej. I z wiedzy już ogólnie dostępnej mamy w partii PiS dwóch rezydentów służb rosyjskich. Jeden to jest Kaczyński i go wyszkolił właśnie przedstawiciel takich służb rosyjskich Wasin. On przez ponad rok, może półtora, spotykał się na takim chlaniu i różnych innych orgiach z właśnie Kaczyńskim. Myślę, że taśmy z tego tam, że tak powiem, do Moskwy może szło na żywo. Nie wiem, czy była taka technologia, ale na pewno taśmy z tych orgietek z Wasinem, a zresztą tam jeszcze innych orgi Kaczyński ma na koncie więcej tego rodzaju, też nagranych, też chodzących w służbach i różne takie rzeczy, czyli tam jakby się chciał zerwać ze smyczy, no to materiał dla doszantażowania go jest naprawdę obfity i to nie wymaga jakiejś tam wielkiego zachodu. Zresztą on o tym dobrze wie i nie podskakuje. Drugim rezydentem rosyjskim, o tym jako chyba jedyny w Polsce otwarcie i tak jasno powiedział prokurator Blajerski, jest Antoni Macierewicz. Został w czasie tam stanu wojennego, w tych tamtych czasie tamtych zamieszań, wywieziony do rosyjskiej bazy na terenie Polski w okolicach tam gdzieś koło brzegu, Koszalina, gdzieś w tamtych terenach. I tam odbył kurs przeszkolenia szpiegowskiego. Stąd jest wyszkolonym agentem, który patrząc na jego dokonania polityczne, jego karierę, wcześniejsze też już gdzieś zwerbowanie, on buduje zawsze jakąś strukturę, rozwala struktury, które mogą się przysłużyć Polsce i buduje jakąś inną strukturę, czyli też obstawiam, że jest rezydentem tego wywiadu. A wiecie, kto kieruje tym no, wzmożeniem, jeśli chodzi o pożyczkę na polskie siły zbrojne, pożyczkę SAFE? Kto kieruje tym pisowskim wzmożeniem, tą erupcją ich idiotyzmów, zdrady i głupoty? Nie mylicie się. Jeden z tych rezydentów, tamten trochę słabuje, ten pierwszy gdzieś tam w szpitalu, coś tam, to na czoło kierowania agenturalnymi działaniami PiSu wysunął się Antoni Macierewicz. I tu macie dowód, że to nie jest partia polityczna reprezentująca jakieś siły, jakieś wartości i tak dalej. PiS, to jak powiedział premier Tusk, trafnie, płatni zdrajcy pachołki Rosji. Oczywiście większość tych pachołków to są pożyteczni idioci. Ja bym Błaszczaka na przykład to skierował na oddział dla pożytecznych idiotów. To gdzieś to taki agent, nie? To,
tam... A myślisz, że on bezpłatnie?
No, wiesz, niektórym pożytecznym idiotom, jak ten ich idiotyzm jest szczególnie opłacalny dla strony wrogiej, czyli turuskiej, no to można jakieś prezenty dawać. No to wtedy...
Mimo wszystko myślę, że nie charytatywnie.
Ten jego idiotyzm zaczyna jeszcze bardziej zmarzać i promieniować.
Kto wie, no zawsze, jest, zawsze jest to pytanie, czy ktoś jest głupi sam z siebie, czy mu jeszcze za to płacą. No.
Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią w znaczeniu zachodnim, czyli że ma jakieś idee, ma jakiś program polityczny, ma jakieś autorytety, które służą pro publico bono, dla dobra wspólnego, dla Rzeczpospolitej. Nie. To jest rosyjska agentura. Wprost. I tu premier powiedział bardzo słusznie. Płatni zdrajcy pachołki Rosji. Wprost. Oczywiście oni dzisiaj, jako że sztab MAGA ze sztabem Putina pracuje ręka w rękę, może któraś ręka ta putinowska jest nawet ważniejsza, to oczywiście oni będą wspierać tam Amerykę, Trumpa i tak dalej. To w ogóle dzisiaj już jak wiecie, bo ten spisek został obnażony, nie? To na lasce to już było tam... Laska, nie? Różne takie. To już zostało pokazane całemu światu, że Trump służy Putinowi w jego tej zbrodniczej polityce niszczenia świata zachodniego. Stąd i pachołki Moskwy dzisiaj służą Trumpowi. To chyba nie jest dla was żadna nowość. Oczywiście pachołki Rosji są też w innych środowiskach. Na przykład cała sfora Brauna, ogromna część Konfederacji. To są już nowe siły. Oczywiście towarzysz Nawrocki przecież spotyka się z tą babą od Trumpa, co ma kasiorę na zbudowanie jego zaplecza politycznego. To o tym Kamiński, to o tym Bielan rozmawiali, że na zbudowanie partii no to trzeba wielu milionów złotych. No to właśnie Ruscy i MAGA mają te pieniądze środowisku Nawrockiego dać i ma powstać jakaś nowa siła. Być może pozbierają jakieś odpady z tych wszystkich, które wymieniłem.
Zobaczmy jeszcze prokuratora Bajerskiego, jak mówi właśnie o tym szkoleniu Antoniego Macierewicza i o jego rzekomej wtedy ucieczce, tak, z uwięzienia przez komunistów. To posłuchajmy.
Macierewicz się rzekomo ukrywa i tu sensacja. Co według pana prokuratora dzieje się z Macierewiczem właśnie w tym czasie rzekomego ukrywania się?
Więc ja dostaję informacje od oficerów wojskowych służb informacyjnych, na które patrzę z niedowierzaniem. Oni mi takie informacje podsuwają, że ta ucieczka to lipa. Zorientowali się, bo ich nikt nie uprzedzał, że taką pracę rozpoczęli Ruscy, że są jakieś kontakty między ruskimi prowadzącymi operacje terenowe na podstawie swoich wnioskowań, a dzisiaj już wiemy, że nie było ani tych trumien, ani ucieczki.
Czyli że Macierewicz kłamie, robi sobie legendę na te półtora roku. Myślę,
oni mówią, że gdy on wyszedł, to już stał zapewne samochód i zawiózł go prosto do radzieckiego ośrodka atomowego pod Koszalinem, w którym szkolono bardzo dokładnie już nie polskich agentów według instrukcji polskiej, tylko według instrukcji radzieckiej. Do robienia zatem tego, co nazywamy dezinformacją, dezintegracją i destrukcją i zwalczaniem, osłabianiem, rozmiękczaniem społeczeństwa polskiego na pozytywną robotę dla Rosjan.
No tu pozwolę sobie na taką dygresję. Zobaczcie, to jest chyba gdzieś 4 miesiące temu, szacuję ten materiał. Słyszeliście w jakimś innym medium niż telewizja Idź Pod Prąd o wyszkoleniu Macierewicza przez rosyjskie służby. Zero. Nul. No to macie też dowód, jaki jest stan dziennikarstwa i jak szczelnie to, co się dzieje w telewizji Idź Pod Prąd, jakie to jest niebezpieczne dla tych układów w Polsce, jak szczelnym kordonem sanitarnym nas otaczają, żeby nie przebić się do, że tak powiem, milionowych widowni w Polsce, żeby te rzeczy usłyszeli. Teraz mam nadzieję, to lepiej rozumiecie, ale media społecznościowe to jest taki oręż dwustronny. Mówiliśmy, że tu nie da się tego jeszcze tak łatwo skontrolować. Chociaż tną nam zasięgi, blokowali nam konta, YouTube nam dwa razy blokował. To chyba co mamy, jest trzecie. Tak.
A drugie tylko było zablokowane, potem odblokowane. Tak, no tak, a jedno nam całkiem zamknęli i wszystko... Cała zawartość
poprzednia wywalona. Poszła w powietrze. Do dzisiajśmy ich nie odzyskali. To jest ogromna kradzież, i to, bo tam takie ważne dla nas materiały unikatowe niektóre były. To nam ukradł YouTube bezpowrotnie jak na razie. Może kiedyś jakaś tam sprawiedliwość wróci. Ale ludzie setkami tysięcy oglądają naszą telewizję. I teraz możemy też pokazać, że kolejny taki raport już za luty. Znowu jesteśmy tam, nie wiem, w pierwszej dziesiątce.
Za pierwszą połowę lutego mamy 11 miejsce wśród kanałów mediów na YouTubie.
I około 9 milionów, 8,9 czy 8,7 miliona wyświetleń. Także bardzo, bardzo wam dziękujemy. Także no, inni dziennikarze dalej milczą. Ale... wy do nas przychodzicie po tego typu informacje, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Także dziękuję wam. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Zobaczcie, że to szkolenie u rezydenta Kaczyńskiego i Macierewicza trwało podobnie, bo ten około półtora roku Macierewicz był w tym ośrodku atomowym i u ruskiego Wasina Kaczor był też ponad rok. Nie? Czyli to szkolenie obu tych rezydentów, czyli przedstawicieli Rosji dla agentury w Polsce, trwało podobnie. Dalej bez żadnego szwanku funkcjonują w polityce. Rok temu z mównicy sejmowej Roman Giertych powiedział do Macierewicza: pakuj się i spieprzaj do Kaliningradu, tam dadzą ci w nagrodę dacze. Mhm. Czy stało się coś od tamtej pory? Widzicie, jak państwo polskie jest kompletnie niewydolne na kierunku służby prokuratura? Kolejny dowód. Jest rezydent, agent, są zeznania, są świadkowie, są dokumenty. A on dzisiaj rozbija państwo polskie, niszczy obronność polską, chce jeszcze bardziej osłabić stan polskiej armii. Dalej robi to bezkarnie. Premierze Tusk, czas najwyższy.
Mamy sondę, którą zapomniałem ogłosić, ale widzę, że znaleźliście sami, bo ponad 1500 głosów już oddane. Czy Tusk słusznie oburzył się na Batyra w sprawie wnuczek? To może jeszcze chwilkę na głosowanie, a parę komentarzy. Chryzia: Ameryka mnie najbardziej rozczarowała. Tak się spodlić. Mieli wszystko.
Tak. To jest prawda. Od Ameryki wymagamy najwięcej. No, nie tylko, że jest supermocarstwem, że ten świat po II wojnie światowej, no to oni Zachodem kierują, oni dają ten parasol nuklearny, najsilniejsze państwo NATO i tak dalej, ale dla mnie najważniejsze jest to, że to jest państwo zbudowane na protestanckim fundamencie, na fundamencie Biblii. Jeszcze do niedawna. Zobaczcie, Trump już na Biblię nie przysięgał, bo on już sam jest dla siebie Biblią. On powiedział, że dla niego nie ma moralności już takiej chrześcijańskiej czy jakiejś innej, choć chyba nie wymyślono żadnej innej, jak na razie, chyba że gdzieś u kanibali, u Epsteinowców, no to tam jest inna moralność, a wszyscy posługujemy się moralnością Jezusa Chrystusa, moralnością chrześcijańską, nikt tu niczego, i ateiści się też posługują tą moralnością. Trump już nie przysięgał na Biblię. Tak wydaje mi się, nie jestem tak na 100% pewien, ale to było troszeczkę zaskoczenie, bo za pierwszym razem to jeszcze położył rękę na Biblii, a teraz już nie. Na wszystkich filmach zawsze widzieliśmy, jak w sądzie, no to tam przysięgają, będę mówił prawdę, no to kładzie rękę na Biblii. Biblia i protestanci to jest sól ziemi amerykańskiej. Tak to państwo powstało. To jest historia i tego nikt nie neguje, kto jest przy zdrowych zmysłach. Ale niestety, Kościół protestanckie, czy kościoły protestanckie, mówiąc precyzyjnie, Stanów Zjednoczonych przeżyły różne rzeczy. Przeżyły i wojnę taką o niepodległość, i secesyjną, i jedną, i drugą światową. A wyłożyły się, wiecie na czym? To niestety... Niestety tak zawsze jest, w liście do Tymoteusza jest odpowiedź, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jak jest bida, to człowiek łatwiej nawiguje moralnie. Ale jak jest dobrobyt, to ludzie o słabym charakterze się gubią. Czyli łatwiej się zgubić na pokusy niż na strach. Nie? I Kościół amerykański wszedł w latach 70., 80. i tak dalej w ogromny dobrobyt. Oczywiście całe społeczeństwo amerykańskie też. I sobie z tym nie poradzili. I dzisiaj kościoły amerykańskie są powierzchowne, są głupie, poważnych tematów się tam nie porusza, udaje się, że ich nie ma. Wystarczy im rzucić jakieś ochłapy, jakieś takie hasełka prawicowe i oni już będą, głosujcie na Trumpa, bo on jest prawicowy. No to trochę podobnie w Polsce też to znamy. Także dlatego Ameryka zeszła na psy, bo najpierw protestanci amerykańscy zeszli na psy.
Trump faktycznie tam, Melania mu trzyma nawet dwie Biblie, ale jakoś ręki tam gdzieś nie położył.
No właśnie, to zauważyłem.
Choć powiedział, tak mi dopomóż Bóg.
A wiadomo, do kogo mówił? Może do swojego pana Lucyfera. To wczoraj mówiłem o tym na kazaniu więcej.
Tak to jakoś, przynajmniej tak na tym nagraniu to wygląda. Rafał jeszcze pisze, no okej, zły Kościół katolicki, ale piekło na ziemi szykują pseudoprotestanci. No jak ludziom pokazać, którędy do Boga?
To pytanie, rozumiem, że padło zanim ja powiedziałem tę tyradę przeciwko amerykańskim protestantom, dlatego my mówimy, to nie człowiek, nie Kościół ma być twoim pośrednikiem między tobą a Bogiem. Masz przyjść do Jezusa osobiście. To jest najbardziej istotna część chrześcijaństwa. Że Jezus stoi i kołacze do ciebie. Nie Kościół, nie pastor, nie ksiądz, nie tam batiuszka, cokolwiek. Jezus osobiście, zobacz. To są słowa do ciebie skierowane. Nie korporacyjnie się zbawiamy przez jakąś organizację, członkostwo w jakiejś organizacji, jakiś ruch, kościół i tak dalej. Zbawienie dokonuje się na podstawie indywidualnej twojej decyzji. Bóg zrobił wszystko. Bóg tylko czeka. Zobacz sobie list do Kolosan, pierwszy rozdział. Bóg tylko czeka, żeby cię wyrwać z ciemności i przenieść do Królestwa Jezusa. On chce to zrobić. Ale to ty musisz poprosić. Ty masz zawołać do Jezusa. Jezu, wejdź do mojego serca. Otwieram ci drzwi do mojego wnętrza, uporządkuj je, przebacz mi wszystkie moje grzechy i prowadź mnie, bym pełnił twoją wolę. To jest twoja decyzja. To na tym polega chrześcijaństwo. Wszystko inne to są dodatki. A to jest istota. To się nazywa nowe narodzenie. Jak takiego oszusta religijnego Brauna, jeden z fajnych dziennikarzy Stychów, zapytał: Brown, czyś ty się na nowo narodził? To się zapowietrzył jak karp przed Wigilią. Możecie to zobaczyć na kazaniu sprzed tygodnia. Pokazywałem.
Mówisz, że ta moralność się w świecie wyczerpuje, ale mam pozytywną jedną wiadomość. Pamiętacie sprawę rzekomego wyrzucenia krzyża do śmieci w szkole?
Tam krzyża takiej zabawki, tak, z
okazało się, że ta tam zabawka, z której to dzieci sobie tam żartowały, no i nauczycielka te żarty przerwała, no już została przywrócona, a za to zdjęta z urzędu została pani sołtys Bojana, miejscowość Bojano, która to pikietowała pod szkołą podstawową właśnie. Między innymi za to mieszkańcy stwierdzili, że tak być nie będzie i ją wyrzucili.
Wyrzucili to taką, wiecie, to się rzadko zdarza, żeby takie poruszenie nastąpiło 390 w lokalnej społeczności.
Za odwołaniem, 60 przeciw odwołaniu.
A, że wiecie, no ludzie z tego sołectwa się zebrali, przyszli na to zebranie, to rzadko kiedy, wiecie, to odwołanie jest dość trudne. A tu przyszli i masowo powiedzieli tej kobiecie: dziękujemy. Ja, jako że mamy widzów z tamtych terenów, to wiedziałem, że no, niezbyt, że tak powiem, mający dobrą renomę samorządowcy, lokalni, nie mówię tylko o tej pani, zaangażowali się w nagonkę na tę nauczycielkę niczemu niewinną. Jak już wiemy, tu wstyd też dla pani Nowackiej, która też się w tę nagonkę razem z Bąkiewiczem zaangażowała, nie? To ja nie wiem, czy ona jakby... Ja bardzo wzywam panią Nowacką. Jeśli pani chce odzyskać reputację, to proszę przeprosić za tę nagonkę na tę nauczycielkę razem z takimi ludźmi jak Bąkiewicz i inni. Ale to... inna sprawa. Także cieszymy się, że lokalna społeczność zobaczyła, w jakiej chucpie uczestniczyła, że ta Bogu ducha winna kobieta chciała tylko dobrze nauczyć ich dzieci i przerywała im durną zabawę. Absolutnie o żadnej tam obrazie uczuć religijnych ani niczym takim nie było mowy. I że powoli sprawiedliwość zaczyna wracać, choć na pewno nerwy, życie rodzinne bardzo mocno ucierpiało tej pani i jej bliskich, co współczujemy, bo takie rzeczy to też przeżywamy co jakiś czas.
A to pani sołtys, no tam jeszcze oczywiście inne sprawy różne lokalne, ale jeszcze jedna sprawa związana z krzyżem, bo pani sołtys bardzo przeszkadzał napis Bojano z nazwą tej miejscowości, neonowy, bo był blisko krzyża i chciała, żeby go usunąć.
A co,
przy rondzie? Nie, żeby usunąć napis.
A, okej. Okay. Nie, no sobie żałuję, bo przecież wiem, jak to jest.
Stwierdziła, że jaskrawy napis przeszkadza w skupieniu w trakcie modlitwy.
A to oni tam na rondzie,
przy rondzie
jak jedziesz, to co, jedziesz, kółko zatrzymujesz i się skupiasz na modlitwie?
A może
to
tak, wiesz, tak kręcisz różańce dziesiątki, tak?
To trzeba 10 razy rondo w Bojanie, czy tam jak, objechać i dopiero możesz jechać dalej. No, jednak także dobrzeście tak zrobili mieszkańcy. I już mamy ten etap za sobą.
Tak jest. Zobaczmy wyniki sądy. Sonda czy Tusk słusznie oburzył się na Batyra w sprawie wnuczek. Na tak 93%, na nie 7%.
No to tu dosyć jednoznaczne wśród naszych widzów są wyniki. Ja bym prosił pana premiera. Ja rozumiem te aluzje, te tweety, czytam z uwagą, komentuję, jak pan widzi, ale ja proszę o konkrety, o działania. Pan obiecał nam, że zna się na rozliczeniu pisowców i pan obiecał to zrobić. Najlepiej w Polsce na rozliczaniu takich politycznych gangusów zna się jeden człowiek, prokurator Włodzimierz Blejerski. Jest niestety na zesłaniu, nie jest w służbie czynnej. To od pana zależy, czy wróci. W Krakowie nic nie potrafią zrobić z prostym śledztwem. Wie pan już w jakiej sprawie. Marszałka i różnych innych polityków i biskupów.
No to... Byłego marszałka. Żeby,
byłego, żeby byłego, było, tak. Że... byłego. Zresztą pan prokurator Blejerski też o tym mówił. To tam praktycznie internet cały aż huczy, zdjęcia pokazują, wiadomo o kogo chodzi. To nie jest żadna tajemnica. Ma pan dowód, gdzie pana doprowadziła ta część, ta sitwa w prokuraturze, której pan słucha, no to może czas wreszcie wziąć się do prawdziwej roboty, jeśli chodzi o uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nawet jeśli to być może będzie bolało niektórych ludzi, którzy są z pana obozu, ale nie ma innej drogi do sprawiedliwości. Chyba że chce pan pójść drogą, nie wiem jakiego słowa użyć, bo chcę powiedzieć Prawa i Sprawiedliwości, ale to jako ta ruska agentura.
Nie wiem, Kaczyńskiego?
Jeśli chce pan pójść drogą Kaczora i budować klikę polityczną, a to niech pan nie bierze Blajerskiego. Ale jeśli chce pan dobra Polski, dobra swoich wnuczek, to no, naprawdę to jest jeden z ostatnich dzwonków.
Ponad 1700 głosów w sądzie i komentarze zimne. Jeśli chodzi o reakcję Tuska na słowa Batyra, to właściwie nie było żadnego oburzenia. Oburzeniem byłoby przeliczenie głosów. Bez Amen. Tego będzie tylko narażał nas na kolejne jego wybryki.
No tu mówiłem chyba w piątek, jak odczytuję tę taktykę że no, takiego jurnego boksera to niekiedy trzeba trochę wypuścić, żeby się zmęczył. I tak to odczytuję, co robi premier Tusk, ale w końcu trzeba tę walkę zakończyć i zgasić światło.
Srebrna Pani, niech ten batyr leci gdzie chce i już do nas nie wraca.
Na drzwiach od stodoły. Nie chce leci.
Tak. Gig 1 NGR. Moim zdaniem, patrząc na brak rozliczeń i ponownego liczenia głosów, wszystko sprowadza się do napinki medialnej mającej na celu grzanie emocji i dzielenie społeczeństwa.
Jeśli tak samo będzie w Stanach Zjednoczonych i tu te śledztwa europejskie też niewiele wykażą, no to wracamy do tego punktu, o którym mówiłem. Chrześcijanie są światłością świata. Chrześcijanie są solą ziemi. Czyli świat się psuje. Chrześcijanie to powstrzymują. Wczoraj mówiłem to też trochę na kazaniu. Właśnie taki poseł Messi, też chrześcijanin biblijny, uczciwy człowiek, zobaczcie, on stanął przeciwko całemu światu, ryzykuje swoim życiem. I to właśnie on, można powiedzieć, jest twarzą tej kampanii, żeby przywrócić prawo, przywrócić uczciwość, sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych. No to chrześcijanie, ewangeliczni chrześcijanie, oczywiście nie całe kościoły i tak dalej, tylko poszczególne jednostki powstrzymują zepsucie tego świata. Ale ten świat cały czas gnije. Trzeba sobie to tak wyobrazić, jeśli chcieć, że tak powiem, tak opisać czy zwizualizować słowa Jezusa. Chrześcijanie są światłem i solą, a cały świat jest w ciemności i gnije. Ten proces gnicia ma swój koniec. Także dzisiaj jesteśmy rzeczywiście, i to się zgadzają ateiści i politycy z różnych opcji, jesteśmy w jakimś czasie takiego ogromnego zakrętu. I albo to jest koniec i Jezus wraca w najbliższym czasie, no albo jeszcze znajdzie się iluś tych sprawiedliwych, którzy powstrzymają ten moralny upadek świata. My tak codziennie zachęcamy. Może i ty byś chciał należeć do tych usprawiedliwionych, obmytych krwią Jezusa i przejść na stronę, na dobrą stronę mocy. Jezus już tam jest u ciebie, już do ciebie chce wjechać na chatę. Tylko od ciebie zależy, czy go zaprosisz.
No na koniec Dorka Baj. Dlatego mówię cały czas, jesteście najlepsi. Dziękujemy.
Nie, tam, wiecie, my robimy tylko to, co, że tak powiem, z jednej strony przeczytaliśmy w Biblii, a co też Jezus nas przez życie nauczył. Nie? Widzicie, że to po prostu oddajemy. Staramy się pokazywać, dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i tak dalej. Ale bez Jezusa to w ogóle by nie było. Beze mnie nic uczynić nie możecie, to powiedział Jezus. No i my się tego trzymamy i dlatego różnych rzeczy razem z wami dokonujemy. Chwała Bogu. A budujcie arkę przed potopem. Tak na koniec, jeśli to już będzie. Chcesz się zbliżać do końca.
To będzie na koniec. Zapraszamy oczywiście też na jutro na 13 i przez cały tydzień, jak Bóg da, o 13 Idź pod prąd na żywo.
Jutro mamy mieć gościa. Takiego, którego dawno nie było.
Niespodzianka. Zapraszamy. Dziś waszym gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy bardzo.
No, o mnie to nie można powiedzieć, że mnie dawno nie było.
No nie. No, jeśli chce się mówić prawdę, to...
Dziękuję tobie, redakcji i państwu. I oczywiście dziękuję Bogu za ten przywilej, że kolejny raz mogliśmy się spotkać i z wami rozmawiać.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym chłop, po barki proci w życie. Ja pracując w dzień i w nocy, mam już burty i pożycie. Budujcie arkę przed potopem, to bądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem. choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie bawi głupców chór. Budujcie arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chór. Zostawcie kłótnie swe robotem, wiarę o wezwaniu dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. Możesz się z potopem mierzyć, całowej z burzowej chmury. Musisz tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem, i za późno krzyk na trugę, i za późno usta z błotem wypruwają poprzez drogę. Wejdźcie do arki przed potopem, słyszę sterujące fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Wejdźcie do arki przed potopem, naszych na własne bluze łez. Wejdźcie do arki przed potopem, zanim Bóg swój wyleje. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.